Kochani, a dzisiaj chciałbym kontynuować temat, jakim dzieliłem się tutaj w zborze ostatnią niedzielę czerwca. Oczywiście możecie nie pamiętać, ja zaraz przypomnę. Jest to temat, którym dla mnie jest ciągle bardzo aktualny, którym żyję, przez który Bóg ciągle do mnie przemawia. I dlatego chciałbym ten temat dalej kontynuować. Ostatnią niedzielę czerwca dzieliłem się z wami tutaj, z tego miejsca, na temat znaczenia miłości w naszym życiu. A dzisiaj chciałbym krótko podzielić się na temat źródła miłości, może tak sobie zatytułuję tą dzisiejszą moją usługę. Krótko przypomnę, o czym wtedy mówiłem, bracie, siostry. Pan Jezus pisał, właściwie dyktował Janowi na wyspie Patmos listy do 7 zborów. Pierwszym z nich był list do zboru w Efezie. Jezus pisze do zboru, który był wytrwały w służbie, pisze do zboru, który był wytrwały w cierpieniach. Pisze do zboru, który ponosił pewien trud dla Boga. Pisze do zboru, który nienawidził grzechu. I pisze taką dość mocną naganę. Upamiętaj się. Jeśli się nie upamiętasz, przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik. Potrząsnę twoim zborem, jeśli się nie upamiętasz. Wiecie, i mocno dało mi to do myślenia to, że właściwie powód był tylko jeden. Ich miłość oziębła. Oni mieli miłość, ale nie mieli tej gorącej, żarliwej, ciągle wzrastającej miłości. I właściwie to nie tylko ten jeden fragment, ale jeśli czytamy Boże Słowo uważnie, to widzimy, jak ogromne znaczenie dla Boga ma miłość. Właściwie ona jest istotą, sensem, sednem całego chrześcijaństwa. Miłość, która nazwana jest spójnią doskonałości. Inaczej mówiąc, drogą, która prowadzi do doskonałości. Miłość to życie na duchowych wyżynach. I tak możemy właściwie powiedzieć, że wtedy, kiedy miłość w naszych sercach ziębnie, to praktycznie jesteśmy w takiej fazie schodzenia w dół, staczania się. Może nawet powiedzieć do jakiegoś upadku. Miłość, istota, sens całego chrześcijaństwa. I w naszym chrześcijańskim życiu, nasze chrześcijańskie życie nie polega na tym, abyśmy zadawali sobie pytania, co ja muszę zrobić, co ja powinienem robić, aby być gotowym na powtórne przyjście Pana Jezusa. Co ja powinienem robić, aby dostać się do nieba, odziedziczyć Boże Królestwo? Ile powinienem czytać Biblii? Ile powinienem się modlić? Ile powinienem czasu poświęcać służbie dla Boga? Nie powinniśmy zadawać sobie pytań, nie na tym to polega, czego nie mogę robić, aby nie odpaść od Boga. Jak daleko mogę się w swoim życiu posunąć, aby nie zgrzeszyć, aby nie stracić zbawienia. Bo jest inny sens chrześcijaństwa, pójścia za Bogiem. Cały czas Jezus do mnie i do każdego z nas mówi: moje dziecko, tak bardzo cię ukochałem. Oddałem wszystko, co miałem dla ciebie. I nie mam nikogo w całym tym wszechświecie, którego mógłbym kochać. Jednego, czego pragnę od ciebie, to twojej miłości. Twojej bliskości, relacji z Tobą. Przytul się do mnie, przylgnij do mnie. Nie zadawaj pytań, ale jedno, czego chcę, to, abyś mnie kochał. Bo w chrześcijaństwie nie chodzi o to, abyśmy żyli na krawędzi, abyśmy zadawali sobie pytania, na ile jeszcze mogę się posunąć, jak daleko, co mogę zrobić, a czego mi nie wolno, co muszę robić. Ale w chrześcijaństwie, w pójściu za Bogiem, chodzi tylko i wyłącznie o nasze relacje, relacje miłości z Bogiem. To, abyśmy my odczuwali ogromną miłość Boga do nas, największą, jaką możemy sobie wyobrazić, która nas może ogarnąć, i to, abyśmy my kochali Jego, abyśmy pragnęli relacji z Nim, pragnęli Jego społeczności, tęsknili za Nim, przebywali z Nim, rozmawiali z Nim, słyszeli Jego głos, byli z Nim, kochali Go. I to wszystko. Bo ta miłość, Boża miłość, ona ma moc zmieniać nasze życie. To ona ma moc uświęcać nas, prowadzić nas do świętości. Nie to, że zadajemy pytania, czego mi nie wolno, ale miłość Boża zmienia nasze życie i wtedy, kiedy jesteśmy kuszeni do grzechu, my po prostu, kochając Boga, brzydzimy się grzechem. Nie potrafimy tego uczynić. Ta miłość wiedzie nas do poświęcenia się w służbie dla Niego. Nie to, że pytamy się, Boże, co muszę zrobić, aby być w niebie? Jak muszę Ci służyć? Ale to, że kochając Go całym swoim sercem, naszą radością, naszym pragnieniem, celem naszego życia jest służyć Mu, poświęcać się dla Niego, oddać swoje życie dla Niego. I ta miłość wiedzie nas do coraz głębszej i głębszej społeczności z Nim, do coraz głębszego i głębszego poznania Go. Celem, istotą, sensem chrześcijaństwa jest miłość. I dlatego dzisiaj chciałbym krótko zastanowić się, co w naszym życiu jest źródłem miłości i czy my mamy coś robić, a jeśli mamy, to co, aby ta miłość mogła przepływać przez nasze życie, aby mogła być obecna w naszym życiu. Łatwe pytanie, właściwie retoryczne, zadam. Czy my możemy wyprodukować sami w sobie miłość? Na pewno nie. Odpowiedzią jest werset, którego wszyscy znamy, ale przeczytajmy, żebyśmy sobie mogli przeczytać. To oczywiście jest list do Rzymian, 5 rozdział i 5 werset. I Słowo Boże mówi to tak. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Bracia, siostry, miłość Boża jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Duch Święty jest autorem miłości w naszych sercach. Jego działanie powoduje to, że miłość może się w naszych sercach rozlewać. Rozlewać, wylewać. Duch Święty chce do mojego i do Twojego serca, bracie, siostro, dać miłość w obfitości. Nie w jakiejś porcji, kubku, szklance, litrze. Nie. Masz tyle, wystarczy Ci, nie mam dla Ciebie więcej. Tym powinieneś się zadowolić. Nie. Miłość zostaje rozlana. To słowo mówi nam o obfitości. Mogę powiedzieć nawet o przesadnej obfitości. Nawet o pewnej rozrzutności jakby, że Duch Święty rozlewa. Ona się po prostu leje. On chce ją lać w nasze serca miłość, tak żeby płynęła przez całe nasze serce, żeby dotknęła każdego skrawka naszego serca, naszych myśli, naszych emocji, naszej woli. Duch Święty chce rozlać miłość w naszych sercach. Myślę, że mimo wieczornego czasu możemy tak skupić się na tym, pomyśleć, jak ogromna to jest obietnica dla nas. Duch Święty chce rozlać w obfitości miłość w moim i Twoim sercu, bracie, siostro. Jest tylko pytanie, czy my jako ludzie dajemy miejsce do działania Duchowi Świętemu w naszych sercach? Czy my w jakiś sposób mamy tu udział w tym, żeby ta miłość mogła rozlewać się w naszych sercach? I chciałbym, żebyśmy otworzyli drugie miejsce Bożego Słowa. To jest pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 1 rozdział i 5 werset. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 1 rozdział i 5 werset. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. To słowo ostatnie mnie mocno uderzyło. Celem całego nauczania apostoła Pawła jest miłość. Miłość. I znów jakby wracamy do początku, najważniejsze jest miłość. Miłość płynąca. Duch Święty rozlewa i miłość płynie w naszych sercach. Ale ona może wypływać z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. W naszym życiu są jakby trzy kanały, przez które miłość może płynąć przez nasze życie, przez nasze serce. Między każdym z nich jest powiedziane słowo i. Czyli możemy stąd wiedzieć, że te kanały są jedne za drugim i wystarczy przytkanie jednego z nich i miłość nie potrafi płynąć już tak, jak Duch Święty chciałby, aby ona płynęła w naszym życiu. Chciałbym, żebyśmy się krótko zastanowili nad tym. Apostoł Paweł mówi najpierw, że miłość może płynąć z czystego serca. To jest jakby pierwszy kanał. Czyste serce umożliwia przepływ Bożej miłości w naszym życiu przez nas. Czyste serce jest Bożym darem. Oczyszczone krwią Jezusa Chrystusa otrzymaliśmy go, kiedy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, kiedy On obmył nasze grzechy swoją krwią. Ale żyjemy w tym świecie na terenie wroga i nasze serca mogą zostać zanieczyszczone czymś, co może utrudniać przepływ tej miłości. I Pan Jezus o tym powiedział kiedyś, mówiąc o czasach ostatecznych, powiedział do swoich uczni, to jest Ewangelii Mateusza, rozdział 24, 12 werset, ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Rozmnażające się bezprawie, gdzie? Na świecie, nie w kościele, na świecie. Rozmnażające się bezprawie może spowodować oziębnięcie miłości na świecie? Nie. W kościele, wśród ludzi wierzących. A więc rozmnażające się bezprawie na świecie może spowodować oziębnięcie miłości w nas. Serce zanieczyszczone bezprawiem może być nie całkiem drożnym kanałem dla miłości Bożej, która chce przepływać przez nasze życie. Wiecie, to, że bezprawie się rozmnoży, to nikogo z nas tutaj nie trzeba na tym miejscu przekonywać. Żyjemy na tym świecie i wiemy, co się dzieje, że bezprawie się rozmnaża cały czas. Wiecie, ja się zastanawiałem, jak to się dzieje, że bezprawie rozmnażające się na świecie powoduje, że miłość wierzących ziębnie. Jak to się może dziać? Żyjemy nie w świecie, żyjemy na tym świecie. Żyjemy wśród tego zła, żyjemy w rozmnażającym się bezprawiu. Wiecie, i ono może mieć na nas wpływ. Możemy do niego zacząć się przyzwyczajać. Wiecie, jako ludzie w fizycznym życiu przyzwyczajamy się do wielu rzeczy. Nasz węch się przyzwyczaja, jeśli jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie jest przykry zapach, jeśli jesteśmy tam dłużej, nasz węch się przyzwyczaja i przestajemy czuć zły zapach. Jeżeli jesteśmy w ciemnym pomieszczeniu, nasze oczy zaczynają się przyzwyczajać i też coraz lepiej widzimy. Możemy się do wielu rzeczy przyzwyczajać. Jeśli musimy być w jakiejś sytuacji, to nawet do bałaganu się możemy też przyzwyczaić. Do złych nawyków kogoś, z kim musimy przebywać, też możemy się przyzwyczajać. Wiecie, kiedyś robiliśmy z Tomkiem porządki przed samymi świętami i w czasie tych porządków rozbił się klosz takiego kinkietu w łazience i została tylko podstawa tego kinkietu i żarówka w oprawce, które zwisały na takich drucikach, ale to świeciło. Nawet jaśniej, bo nie było klosza, więc światło było dobre. I chcieliśmy to natychmiast jakoś naprawić, no ale było przed świętami, więc jakoś to tak nie wyszło. I wiecie co? Przyzwyczailiśmy się do tego, że tak to jest. I długi, długi czas to tak było. Ta wisząca żarówka na tych drucikach, ale świecąca. No na całe szczęście w naszym domu jest osoba, która nie przyzwyczaja się do takich rzeczy i nie czekając na to, aż mężczyźni się ruszą, kupiła Ania kinkiet i w końcu my żeśmy go zaprawili i świeci. Ale możemy się przyzwyczajać do różnych rzeczy. I tak samo jest w duchowym życiu, bracia, siostry. Żyjąc wśród grzechu, widząc go każdego dnia, słysząc o nim, dociera do naszych uszu, do naszych oczu, niekiedy wręcz się go dotykamy czy ocieramy o niego, możemy zacząć się do niego przyzwyczajać. Takie jest niebezpieczeństwo, że przestajemy na niego reagować, a wręcz niekiedy zaczynamy go tolerować. Środki masowego przekazu, to co widzimy, to co słyszymy, opinie innych ludzi i tak dalej, wszystko stara się nam dzisiaj wytłumaczyć to, że grzech nie jest grzechem. Że tak właściwie w dzisiejszych czasach to skłamać, oszukać, to wcale nie jest tak źle. Że pewne rzeczy niemoralne to wcale dzisiaj są dobre. Wiecie, i jesteśmy w tym niebezpieczeństwie, że żyjąc w tej wzrastającej nieprawości zaczynamy się do tego przyzwyczajać, zaczynamy to tolerować i czasem zaczynamy przesuwać granice. Że coś, co nie było dobre, złe dotychczas, zaczyna być tolerowane, zaczyna być normalne. Bracia, siostry, i nasze serce wtedy zostaje zanieczyszczone grzechem. Bo Boże granice są nienaruszone. Życie się zmieniło i korzystanie dzisiaj z pewnych dóbr, z pewnych rozwoju, pewnej techniki, korzystanie z tego w dzisiejszych czasach nie jest złe, ale przekraczanie Bożego Słowa, mimo że zostało ono napisane kilka tysięcy lat temu, jest grzechem, było grzechem i będzie grzechem cały czas. Granice przez Boga wytyczone są nienaruszalne. I wtedy, kiedy nieprawość wokół nas się rozmnaża, my musimy pilnować naszych serc, aby one były czyste, byśmy nie przyzwyczajali się do grzechu. Grozi nam także niebezpieczeństwo pójścia na kompromis, bo dzisiaj zmieniło się życie, zmieniły się wartości, zmieniły się autorytety i żeby dzisiaj żyć tak po Bożemu, to naprawdę trzeba często iść całkowicie pod prąd. I żyjemy w takim niebezpieczeństwie tej rozmnażającej się nieprawości, że czasem w obawie przed utratą przyjaciół, czasem nawet w obawie przed utratą pracy, czy przed tym, aby nasz biznes, czy tym, czym się zajmujemy, szło wszystko dobrze, istnieje niebezpieczeństwo pójścia na kompromis. Nawet niekiedy w bardzo małych rzeczach. Ale jeśli pozwolimy sobie pójść na kompromis w małych rzeczach, to szatan postara się, abyśmy poszli na kompromis także w następnych. Daniel modlił się do Boga przy otwartym oknie na głos i kiedy powstał dekret, że przez miesiąc powinien modlić się do króla, to czyż Daniel w tym czasie nie mógł modlić się po cichu w łóżku, żeby nikt go nie słyszał? Przecież także to byłaby modlitwa. Ale to byłoby pójście na kompromis. Więc on w tej rzeczy, nawet narażając własne życie, nie zgodził się na to i nie poszedł na kompromis. Rozmnażające się bezprawie wokół nas stwarza dla nas niebezpieczeństwo niekiedy pójścia na kompromis i zanieczyszczenia naszego serca, a przez to przytkania kanału, przez którym Boża miłość chce przepływać przez nasze życie. I drugie, co nam grozi, czym możemy zanieczyścić swoje serce, to miłość do tego świata. Apostoł Jan powiedział: nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie, bo kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Świat to nie przyroda, nie to, co na nim jest, co Bóg stworzył, ale to system wartości, który przewodzi temu światu, którym kieruje się ten świat. To pożądliwość ciała, czyli przede wszystkim pożądliwość seksualna, a także pożądliwość przyjemności. To pożądliwość oczu, czyli chęć bogactwa, pieniędzy i pycha życia. Dążenie do znaczenia, do władzy, do tego, aby mieć autorytet, żeby czymś być. I to jest cel tego świata. I wiecie, bracia, siostry, to są właściwie naturalne dążenia naszej starej natury. Nasza stara natura ma takie właśnie dążenia, jakie panują w tym świecie. Tylko duchowy, nowo stworzony człowiek w nas ma inne dążenia. Duchowe dążenia dane nam przez Boga. Wiecie, i póki my żyjemy na tym świecie, to w jakimś stopniu jesteśmy narażeni na wpływ tego świata. Jesteśmy narażeni na to, aby w naszych sercach zaczęła rozwijać się miłość do tego świata, która przytka ten kanał dla Bożej miłości. Apostoł Paweł powiedział: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I to jest Boża obietnica dla każdego z nas. To jest Boże dziedzictwo. Ale dalej w liście do Kolosan już pisze: umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. I wymienia tam różne rzeczy. A sam Pan Jezus powiedział, że mamy wziąć Jego krzyż na siebie codziennie. Po co? Po to, aby ukrzyżować na nim naszą starą naturę. I to jest proces, który musi trwać w naszym życiu. I od tego, jak daleko posunięty jest ten proces w naszym życiu, czyli umartwiania naszej starej natury, Od tego właśnie zależy, jak bardzo możemy być podatni na wpływ świata w naszym życiu. Jak bardzo nam to grozi, to właśnie zanieczyszczenie naszego życia. Jak mamy dbać o czystość naszego serca? Wiecie, właściwie wszystko dzieje się w myślach. Z naszego serca pochodzą złe myśli, Biblia mówi. Z naszego serca, z obfitości serca usta mówią, Biblia mówi na innym miejscu. Wiecie, i to, co złe, pochodzi z naszego, z wewnątrz naszego serca. I taka jest prosta zależność. Wychodzi to z naszego serca, co jest w naszym sercu. A co jest w naszym sercu? To jest w naszym sercu, co wkładamy do naszego serca. Co wkładamy do naszego serca? I jeśli chcemy dbać o czystość naszego serca, musimy dbać o to, czym napełniamy nasze serce. Czym go wypełniamy? Tylko wypełnianie Bożym Słowem naszego serca zabezpieczy nas, mnie i ciebie, bracie, siostro, przed tym, aby nasze serce było zanieczyszczone grzechem, miłością do tego świata. Napełnianie Bożym Słowem. Boże Słowo, które ma moc oczyszczać, Boże Słowo, które ma moc zmieniać, Boże Słowo, które ma moc przekształcać. Wiecie, niesamowita jest moc Bożego Słowa. Żyjemy wszyscy w tym świecie, bracia, siostry, w sposób naturalny patrzymy na różne rzeczy, które są w tym świecie, widzimy ich, czyli patrzymy także na grzech. Słyszymy różne rzeczy, bo nie jest możliwe, żebyśmy nie słyszeli. I w sposób naturalny taki nasze serca są napełniane różnymi rzeczami, przez które widzimy, słyszymy, obracając się w tym świecie. I wiecie, my musimy wszystko zrobić, bracia, siostry, wszystko, aby wykorzystać każdą możliwość do tego, aby nasze serce wypełniać Bożym Słowem. Czasu mamy niewiele. Ja pamiętam, w moim życiu był taki okres, kiedy tak sobie pomyślałem, oczywiście to był potrzeb kogoś innego, tak sobie pomyślałem, a czyż właściwie nie mogę sobie obejrzeć jakiegoś jednego dobrego filmu na miesiąc? Nie myślcie, że występuję teraz i krytykuję filmy, kina i tak dalej. Nie, ja mówię w tej chwili swoje świadectwo. Potem było pytanie, czy nie raz na tydzień. Ale dzięki Bożej łasce, wiecie, zauważyłem, to nie chcę krytykować, to były może dobre filmy, ale zauważyłem, brakuje mi na coś czasu. To, co widzę, te obrazy wypełniają moje serce, wypełniają moje myśli, ja o tym myślę potem. Brakuje mi czasu na Boże Słowo. I dzięki Bogu, dzięki Jego łasce mogłem to wszystko zarzucić i poświęcać ten czas przeznaczone na to, na czytanie Bożego Słowa. Ostatnio byłem na Ręcie przez rok, może ponad rok. I był to dobry czas, wiecie, dobry czas czytania Bożego Słowa, napełniania się Bożym Słowem. Zacząłem znów pracę, więc dużo czasu musiałem już na coś innego poświęcać, mniej czasu miałem. Ale przez to, że mam chore oczy, miałem dostęp do audiobooków, czyli książek czytanych. Więc wgrałem sobie je na komórkę i jadąc do pracy, w jedną stronę jadę pół godziny, w drugą stronę pół godziny, mogłem słuchać książek ciekawych, bardzo dobrych książek historycznych. Wiecie, i też zauważyłem, że zaczyna mnie to wciągać. I nie chcę wcale powiedzieć, że to były złe książki. Ale znów sobie pomyślałem, tak mało mam czasu. I taki czas, wolny czas dojazdu do pracy wykorzystuję na czytanie książek, właściwie dobrych książek. I powiedziałem nie. Wgrałem sobie na komórkę kazania i teraz jadąc do pracy w jedną stronę, w drugą stronę załączam kazania i mogę słuchać Bożego Słowa kazań i wykorzystywać czas. Ja nie mówię tutaj, żeby cokolwiek krytykować czy sugerować. Mówię tylko swoje świadectwo. Ale to odnosi się, bracie, siostry, do każdego z nas. Walczymy o czas. aby zachować czystość naszego serca, aby zachować drożny kanał, przez który Boża miłość może płynąć przez nas, przez nasze życie, musimy dołożyć wszelkich starań do tego, aby wypełniać nasze serce Bożym Słowem. W każdym aspekcie, bracia, siostry. Musimy zrobić wszystko, aby Boże Słowo mogło mieszkać w nas obficie. Ja myślę, że przeżywacie podobnie jak ja, że jest ciągła walka. W rozmaity sposób szatan się stara zrobić różne rzeczy, aby mój czas, moją uwagę skierować na inne rzeczy, ale musimy walczyć. Jeśli chcemy, oczywiście w Bożej mocy, bo wtedy, kiedy słuchamy Bożego Słowa, ono zmienia nas, ono daje nam coraz większe pragnienie za Nim i wtedy możemy się wypełniać Jego Słowem. A więc kanał Czyste Serce. Miłość płynąca z czystego serca. Dalej miłość płynąca z dobrego sumienia. Z dobrego sumienia. Sumienie to dar od Boga. Właściwie każdy człowiek ma sumienie. To sumienie ludzi niewierzących ma tą zdolność, aby doprowadzić ich do Boga, do poszukiwania Boga. Natomiast my w momencie odrodzenia, nawrócenia otrzymaliśmy dobre sumienie. Od Boga dobre sumienie. Wiecie, i żeby tak wytłumaczyć, co to jest dobre sumienie, krótko, to przyrównam to do takiego systemu nawigacji, który prowadzi nas właściwą drogą. Sumienie, system nawigacji, które zabezpiecza nas przed zboczeniem z właściwej drogi. Albo inaczej można jeszcze powiedzieć, taki system ostrzegających nas czujników, które gdy zbliża się jakieś zagrożenie, zaczynają wydawać jakieś sygnały wewnątrz nas, które ostrzegają nas, że coś się dzieje, sumienie. W tym liście apostoła Pawła do Tymoteusza, w tym, którym żeśmy czytali w 19 wersecie, Paweł mówi o ludziach, którzy odrzucili dobre sumienie i co się z nimi stało? Stali się rozbitkami w wierze. A więc odrzucenie dobrego sumienia grozi katastrofą naszego duchowego życia. Jak działa to sumienie? Wiecie, to są takie alarmy, taki właściwie każdy z nas chyba to przeżywa, taki niepokój. Jak coś się dzieje, jest jakieś zagrożenie w naszym życiu, zbaczamy z właściwego kursu, wtedy coś w naszym życiu, tam wewnątrz nas, w naszym sercu, coś się odzywa. Czujemy niepokój, czujemy, że coś jest nie tak. Wtedy, kiedy w naszym sercu wzrasta gniew, złość, jakaś niechęć, sumienie zaczyna odzywać się niepokój. Oj, jest nie tak. Kiedy wchodzimy na niewłaściwe strony w internecie, sumienie zaczyna się odzywać i ten wewnętrzny głos mówi: zgaś to, odejdź. Kiedy oglądamy coś, film jakiś, i tam jest zbyt duże nasycenie przemocy, erotyzmu, też odzywa się ten głos: zgaś to, to nie jest dla ciebie. Kiedy znajdujemy się w niewłaściwym towarzystwie, w niewłaściwym miejscu, ten głos się odzywa. Kiedy prawda zostaje naciągnięta przy jakichś rozmowach, czy przy zeznaniach podatkowych, kontaktach z urzędami, głos się odzywa. To jest zła droga. Głos sumienia. Wiecie, żyjemy w świecie pełnym grzechu. I to sumienie na pewno w każdym z nas odzywa się często. Często. Mówiąc, to nie jest ta droga, którą masz iść. Ale może zdarzyć się tak w naszym życiu, wiecie, kiedy jakby trochę oddalamy się od Boga, lub może kiedy jesteśmy zbyt pewni siebie, że zaczyna nas drażnić ten głos sumienia. Tego nie mogę, tamtego nie mogę. Ciągle odzywa się ten głos, nie rób tego, nie rób tego. I może pojawić się w naszym życiu taka chęć wyłączenia tego czujnika, zgaszenia go, żeby się nie odzywał. I Biblia ostrzega nas i nazywa to odrzuceniem dobrego sumienia. Wiecie? Bo możemy ten głos zacząć ignorować. A niech się tam odzywa, ja i tak będę robił swoje. Niech sobie tam piska. Ja i tak będę robił swoje. Ignorować go. I on tam odzywa się, odzywa. I może się tak zdarzyć, że w pewnej chwili przestanie się odzywać. Lub możemy starać się go wyłączyć, lub jakoś zakryć, zdusić. Tak jak wiecie, w tej kopalni, gdzie była tragedia, przykryto czujniki wykrywające stężenie metanu, aż nastąpił wybuch. I też tak możemy starać się przykryć. Kiedy to sumienie się odzywa i ostrzega nas, to robi źle, tego nie powinieneś, to możemy zająć się pracą, zająć się różnymi rzeczami, aktywnościami, żeby stłumić to. A może nawet niekiedy, wiecie, myślę, że to wśród wierzących nie jest, choć może się zdarzyć. Wypić można 2 piwa i też głos sumienia ścichnie. Wyłączenie sumienia. Lub możemy próbować zmienić parametry, żeby nie reagowało tak szybko. Wiecie, też się to zdarza. Dopasować wersety. Tak pomanipulować biblijnymi wersetami, żeby stworzyć doktrynę, która tłumaczy nasze postępowanie. Wyłączyć dobre sumienie, odrzucić dobre sumienie i zatkać kanał Bożej miłości. I Biblia nas dzisiaj bardzo mocno strzega. Jeśli czujemy, że coś z naszym sumieniem jest nie tak, to możemy się zgłosić do tego, który je reguluje, który może ustawić go na nowo, do Jezusa. On to uczyni. Ale dobre sumienie, miłość płynąca z dobrego sumienia jest jednym z kanałów, które pozwala na płynięcie Bożej miłości w naszym życiu. Odrzucając dobre sumienie, zatkamy ten kanał. I ostatni kanał, o którym Biblia mówi, z wiary nieobłudnej. Wiecie, powiem tak szczerze, że trudno by mi było wytłumaczyć, jak można mieć obłudną wiarę. Więc może jakoś nie będę na ten temat mówił. Powiem tylko o nieobłudnej wierze, czyli prawdziwej wierze. Prawdziwa wiara rodzi się w naszym sercu przez działanie Ducha Świętego i Bożego Słowa. Innego wyjścia nie ma. Przez słuchanie Bożego Słowa, które Duch Święty podaje do naszych serc, rodzi się w naszych sercach wiara. Ta wiara wzrasta w społeczności z Bogiem. Im bliższa jest nasza społeczność z Bogiem, im bardziej jesteśmy bliżej Boga, tym bardziej rośnie nasza wiara. I ta wiara nabiera ceny, znaczenia w doświadczeniach. Apostoł Piotr mówi, że mamy się nie smucić, kiedy przeżywamy różne doświadczenia, ponieważ wtedy nasza wiara staje się cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. A więc prawdziwa wiara, która powstaje pod działaniem Ducha Świętego, rośnie w społeczności z Bogiem i jest doświadczana w ogniu prób. Prawdziwa wiara, nieobłudna wiara, kanałem dla Bożej miłości. I takie słowo Bóg kieruje do mojego serca, myślę, że i do waszego serca, także dzisiaj. Sensem, istotą naszego chrześcijaństwa, naśladowania Chrystusa jest miłość. Miłość, która jako jedyna potrafi zmienić nasze życie. Ale ta miłość nie jest możliwa do wyprodukowania przez samych nas. Duch Święty chce ją rozlać w obfitości w moim i Twoim sercu. Ale ta miłość może płynąć przez nasze życie z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. I często właśnie nasza postawa albo nasze posłuszeństwo Bożemu Słowu może decydować o tym, czy pozwalamy Duchowi Świętemu działać w naszym sercu, działać w naszym życiu, aby Jego miłość mogła płynąć w naszym życiu. Bracia, siostry, ja myślę, mogę powiedzieć, jestem pewny, że żadnemu z nas, Bożych dzieci, dzisiaj nie zależy na tym, aby nasze kanały były zatkane. Ale pragnieniem naszego serca, myślę, że jestem wyrazicielem także waszych pragnień, jest to, aby ta miłość płynęła. Płynęła przez nasze życie i zmieniała nasze życie. Bóg posyła słowo do nas dzisiaj, abyśmy zwrócili uwagę na nasze życie, na nasze serce. Abyśmy napełniali się Bożym Słowem, aby zachować czyste serce. Abyśmy nie odrzucali dobrego sumienia i abyśmy w społeczności z Nim dbali o naszą wiarę. I aby miłość Jego mogła płynąć przez nasze życie. Czy macie takie pragnienie? Amen. Halleluja. Do kogoż możemy przyjść? Do Jezusa.